Postawa mężczyzny, psalm pierwszy. Możemy go na pewno cytować na pamięć. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, za radą grzeszników, ale ma upodobanie w zakonu Pana. Zakon Pana rozważa dniem i nocą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście takimi mężczyznami my jesteśmy? Czy rzeczywiście szukamy Pana w różnych sytuacjach, w różnych doświadczeniach? Ktoś dzisiaj zdawał egzamin. Ja pamiętam, jak był czas, kiedy moja żona zdawała bardzo trudne, ciężkie egzaminy. Staraliśmy się być zawsze razem w tym wszystkim i miałem ten przywilej, że mogłem przy tych egzaminach być razem z nią w tym miejscu, w którym ona jest. Kiedy szła na egzamin, to udawałem się w inne miejsce. Kiedy był egzamin w Warszawie, pamiętam, jak na ulicy Siennej, w pokoju, który żeśmy sobie wynajęli, siedziałem i modliłem się. Modliłem się, był to bardzo trudny egzamin specjalizacyjny, gdzie odsiew był bardzo duży, gdzie różne sytuacje były przykre, ale ja szukałem Pana. Modliłem się do Boga i prosiłem Pana, żeby posłał mi słowo, bo wiedziałem, że bez słowa nie dam rady przejść zwycięsko i nie damy rady zwyciężyć w tym problemie. I Pan Bóg posłał odpowiednie słowo. Słowo, które mi dał w tym czasie i które, gdy Marysia przyszła, to jej zacytowałem i powiedziałem: wiesz, to słowo było takie. A później zaczęły się problemy z tym egzaminem, bo różne sytuacje były takie przykre. I była z nami koleżanka, którą wzięliśmy po drodze, 100 kilometrów od nas mieszka. Jechaliśmy razem z nią i okazało się, że później, gdy już były podane punkty i gdy odwołano się od decyzji całej komisji, to trwało i trwało dość długo. Ta koleżanka w drodze powrotnej z nami mówiła: ja na pewno nie zdam, ja nie mam sensu, nie ma sensu, żebym się uczyła do drugiego etapu tego egzaminu, to jest wszystko bez sensu. I ja wtedy stanąłem i powiedziałem i zacytowałem słowo, które otrzymałem od Boga i mówię: wiesz co, módl się. Ja będziemy się o to modlić i przygotowuj się do tego egzaminu, bo wierzę, że mimo tego, że takie wiele zawirowanie jest, to sytuacja pójdzie we właściwym kierunku. Finał był taki, że później obniżyli pewien pułap, że punktów, że zarówno Marysia się zakwalifikowała do tego egzaminu, jak i ona. Do dnia dzisiejszego mamy relacje, no takie sobie, ale ona o tym pamięta. Przysyła kartki na święta, jakieś takie, ale to świadectwo. Pan Bóg posłał słowo. Nie mówię w szczegółach, bo by długo o tym opowiadać, ale naprawdę sytuacja była patowa dla nas, niezwykle trudna i tylko słowo, które Pan Bóg w tamtym czasie posłał, że On przy nas stanie, spowodowało, że mogliśmy się trzymać tego słowa i: Panie, Ty posłałeś słowo, Ty zostaniesz wierny przy tym i będziesz nas błogosławił. List do Efezjan, 5 rozdział, 25, 29 wiersz i Kolosan 3, 19, postawa mężczyzn. Jestem wśród ludzi wierzących. Skracając, nie czytam tych tekstów, bo je dokładnie prawie znacie i wiecie, o czym jest napisane w nich. Ważne, aby one się stały naszym rema, aby nie tylko to był logos, słowo objawione, ale rema dla mnie bezpośrednio w kwestii mojego małżeństwa, w kwestii mojej rodziny, w kwestii mojego funkcjonowania w małżeństwie i w rodzinie.
Małżeństwo to jest taka relacja codzienna, taka, jak wiemy, dzień i noc, i w kapciach, i w eleganckim ubraniu. I żeby dobrze się w niej czuć, to Bóg jest na tyle wspaniały, że dał nam również wskazówki do tego, jak my mamy w swoim codziennym postępowaniu do siebie się zwracać. I dla mnie zawsze, od kiedy zaczęliśmy się troszczyć o nasze małżeństwo, to list do Efezjan, 4 rozdział, od 25 do 32 wiersza, to były zawsze te wskazówki i te słowa, według których chcieliśmy kształtować naszą codzienność. Nie tylko to, jak chodzimy do kościoła, ale to, jak się zwracamy do siebie wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy jesteśmy w nieporozumieniu, kiedy jesteśmy w problemach. I to było dobre, i to było uzdrawiające. I ten tekst zawsze staram się odczytywać, bo uważam, że jeżeli tego nie ma w naszych relacjach małżeńskich, jeżeli takiego postępowania nie ma w relacjach z naszymi dziećmi, to nie ma wtedy tego w naszych zborach i nie ma tego wtedy w naszych kościołach. Wtedy nie musimy udawać, nie musimy być kimś innym. Ja tylko... Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Prawda, którą mamy sobie mówić, ona nie zawsze jest gładka, ona nie zawsze jest równa, ona nie zawsze jest dobra, ona czasem boli, ale prawda, prawda. Ja w ogóle byłam zatrwożona, bo jak syn ma jakiś taki przedmiot, nie wiem, i on mówi, mamo, ty wiesz, że jest prawda, nieprawda i fałsz. Filozofia. Nie wiem, co to jest, nie chcę tego zgłębiać, ale Biblia nam o czymś takim nie mówi, że jest prawda, nieprawda i fałsz. Albo jest prawda, albo jej nie ma. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. To co za wspaniały werset. Bóg szanuje nasze emocje, wie, że się gniewamy, że niektóre emocje nie zależą od nas, natomiast od nas zależy to, co z tymi emocjami robimy. I tu jest wspaniałe słowo. Pozwala nam Bóg, nie zachęca, ale wie, że ogarnia nas czasem gniew, ale mówi nam, co mamy z nim zrobić, co mamy z nim zrobić. Nie dawajcie diabłu przystępu, jasno granica. Kto kradnie, niech kraść przestanie, raczej żmudną płaracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującego. Mamy pracować. Praca jest naszym udziałem tu na ziemi. Tak to jest. I to, co jest moim zdaniem niezwykle ważne, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Tak łatwo wypowiadać słowa. Słowa niosą swoje treści. Wiemy, że słowa czasem ranią bardziej niż uderzenia. Wiemy, że słowami możemy zbudować, podnieść, ale możemy zniszczyć i zabić. Że możemy bardzo dużą krzywdę zrobić. Dlatego i w małżeństwie jest ważne, aby żadne nieprzyzwoite słowo, słowa, które ranią, dzielą, nie padały. Nie zasmucajcie Ducha Bożego Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zaparczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród wraz ze wszelką złością. Gorycz, zapalczywość, krzyk, gniew i złorzeczenie to jest charakterystyka pewnej postawy. To jest charakterystyka już nie wypadku, który nam się wydarzył, ale to jest charakterystyka pewnej postawy, pewnego nastawienia, którego nie powinno być w nas, ani w kościele, ani w naszych małżeństwach, ani w naszych rodzinach. I to, co jest takie wspaniałe, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Bóg wam odpuścił. Uprzejmość, serdeczność, dobre nastawienie, nie zakładanie, że on czy ona to chce i tak ciągle mi robi, bo jest zły lub zła. Dobre nastawienie, uprzejmość, serdeczność i to, co jest czasami bardzo trudne, przebaczenie. Przebaczenie, do którego w małżeństwie trzeba się bardzo często odwoływać. Taki mamy pomysł na plan w małżeństwie. Atmosferę naszego małżeństwa, naszej rodziny budujmy według słów, które mamy zapisane w Filipian. Myślcie o tym, co dobre, miłe. I w kolejnym wersecie, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Kolejnym punktem planu jest także zaspokojenie naszych potrzeb seksualnych, bo to jest też aspekt naszego małżeństwa. Naszą seksualność stworzył Bóg i Nie możemy mówić czy traktować tego jako niezbyt święty temat. To jest też część naszego życia. Bóg stworzył nas jako istoty fizyczne. I słuchajcie, dzięki naszej seksualności i temu, co dzieje się pomiędzy mężczyzną i kobietą, to jest to, że będąc fizycznymi ludźmi, możemy dawać życie duchowym istotom. To jest niezwykłe. To jest niezwykła możliwość. Planem i rzeczami, o których powinniśmy się odwoływać i szukać źródła informacji, to jest też to, jest to również temat sam w sobie na temat nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. A potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. To jeszcze do tego punktu o zaspokojeniu potrzeb. Kolejnym, ach właśnie, tematem samym w sobie jest to, jak podejdziemy i jak zaplanujemy, czy jaki każdy z nas ma pomysł na nasze rodzicielstwo. Jest to bardzo rozległy temat i dotyczy głównie młodych małżeństw, ale jaką postawę przyjmiemy? Otwartości? Czy przyjmiemy, że w tych kwestiach ma Bóg coś do powiedzenia, czy tylko my mamy coś do powiedzenia? Czy otworzymy się na Boże działanie i przyjmiemy Jego słowo, że dzieci są darem od Boga, czy tę sferę weźmiemy pod swoją zupełną kontrolę? Czy zaplanujemy w jaki sposób, czy pomyślimy, w jaki sposób będziemy wychowywać nasze dzieci? Czy postawimy tylko na kształcenie i będziemy je wozić od jednych zajęć do drugich? Czy będziemy szukać i kształtować w nich charakter, czy będziemy tylko inwestować i mówić o sukcesie? W jaki sposób przyjmiemy dyscyplinowania? To są ważne rzeczy, w których musimy się uporać i w których musimy mieć wspólny plan, bo to jest tak ważne dla przyszłego pokolenia i kluczowe wręcz, jakie relacje mają rodzice. Bo sama relacja rodziców, sama relacja małżonków już jest czynnikiem kształtującym ich samych i przyszłość nowego pokolenia. Ja myślę, że Biblia i to, co Bóg mówi, to, co w skrócie może spróbowaliśmy sygnalizować jako plan na małżeństwo, jest najlepszym pomysłem i najlepszym miejscem, gdzie szukać informacji i na czym budować swoje małżeństwo. My tylko zasygnalizowaliśmy, ale ponieważ czytaliśmy też różne artykuły na temat małżeństwa, bo chcemy mieć wgląd również niejako w pogląd taki współczesny, świecki, to nie będę tego dokładnie przytaczać, ale w jednym z czasopism psychologicznych psycholodzy odkryli, że jednak małżeństwo jest relacją lepszą niż konkubinat, który był tak bardzo polecany i lansowany przez ostatnie lata, że jednak ta relacja ma przewagę i tam wymieniona jest przewaga w jakich punktach, że stwarza lepsze środowisko do wychowywania dzieci, no i tam jeszcze parę punktów. I ja myślę tak sobie czasem, gdzie są uczeni tego wieku? Gdzie jesteście uczeni tego wieku? Biblia już, Bóg dawno o tym powiedział. Czego wam brakuje, żeby ileś lat tracić na takie odkrycia? Czego wam brakuje na takie odkrycia? I takim moim życzeniem jest, żeby żadne z małżeństw nie musiało takich odkryć dokonywać, żeby mogło czerpać plan, sposób budowania swojego małżeństwa z tego, gdzie wypowiada się autor małżeństwa i ten, który wie, po co to wszystko i dlaczego tak zaplanował. Mamy już skarb, mamy plan. Żyjemy jednak w upadłym świecie, takim, jakim on jest. Piękny, cudowny jako stworzenie i dzieło Boże, ale jako filozofia i myśli, które przychodzą do nas ze wszystkich stron, upadły i grzeszny. I bez mocy Bożej, bez Jego pomocy, bez modlitwy nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. I trzecim punktem, na który chcemy zwrócić uwagę, jest po prostu modlitwa. Modlitwa, którą każdy z nas, mając żywą relację z Bogiem, ale również mając żywą relację między sobą, możemy zanosić do Boga, możemy zanosić nasze prośby, możemy otrzymywać odpowiedzi. I ta modlitwa jest zawsze nam potrzebna. Czy mamy spokojny okres naszego małżeństwa, czy to jest jakiś okres doświadczeń, a nie ma małżeństwa, które nie przechodzi jakichś doświadczeń i burz we wzajemnych relacjach, trudności w wychowaniu dzieci, przychodzą kłopoty finansowe, przychodzą kłopoty w pracy, jakieś krachy finansowe, to co tak teraz dotyka nasz kraj, jakieś klęski żywiołowe. To jest dramat bardzo wielu małżeństw. Przychodzą choroby, bez mocy, bez wspólnej modlitwy, bez tego trzymania się Bożych obietnic, bez trwania, nie ma innego wyjścia. Ja nie chciałabym się rozwodzić tutaj za dużo, ale my w naszym życiu mamy takie świadectwo, że modlitwa i Boża łaska przeniosła nas przez taką właśnie przez taką sytuację. To była choroba naszego syna, który w wieku 6 lat zachorował i diagnoza medyczna była taka, że nigdy nie będzie chodził. To był chłopczyk zdrowy, biegający i przyszła choroba. W ciągu kilku miesięcy i to żywe dziecko, które dobrze się rozwijało, nagle zostało 2 razy na po 10 tygodni unieruchomione w gipsie. Potem, kiedy po raz trzeci na kolejne 10 tygodni założony był gips, kiedy cierpiał, kiedy nasze życie przez to runęło. To przykre, co powiem, ale taka była rzeczywistość. Dzisiaj to jest sprawa zamknięta. Kiedy ci, którzy czekaliśmy, że nas wesprą, że nam pomogą, oskarżali nas o grzech. Kiedy była taka sytuacja, jesteśmy w gronie ludzi wierzących, ja nie chcę wypominać, ale słuchajcie, to była taka sytuacja, gdzie staliśmy, gdzie o wszystkich się modlono, tylko nie o nas. I nasz syn pytał, mamo, tato, dlaczego? Poczuliśmy odrzucenie ze wszystkich stron. Jedyne, co mieliśmy, to wspólną modlitwę i łaskę Bożą, który się od nas nie odwrócił. Przez swoją miłość, przez to, że był wierny, przez to, że posyłał słowo, przez to, że byliśmy Jego dziećmi. I ja już nie chcę mówić o szczegółach. Stan naszego syna taki był przez 2,5 roku. Kiedy jeździliśmy do specjalisty najlepszego krajowego, jaki był. Rozkładał ręce. Proszę Państwa, albo cud, albo wózek. Gdyby trzeba było, musielibyśmy się z tym pogodzić. A dzisiaj nasz syn jest zdrowy, chodzi, są pewne ślady choroby, ale to jest cudowne, cudowne uzdrowienie, które trwało w czasie i które przyszło. Ale wiem, że to nie jest chwalenie się i to żadna też nasza zasługa, to łaska Boża, że mogliśmy trwać, mogliśmy przetrwać. I bo Słowo też Boże mówi, że co człowiek sieje, to i zbiera. Ważne jest, abyśmy, tak jak Maria, siali wierność, więc zawsze przychodzi odpowiedź na wierność. Jeśli my siejemy wierność i zwracamy się do Boga, to Bóg odpowiada. I dzisiaj to jest tak, że Bóg uleczył i zamknął. Mogliśmy przebaczyć i znaleźć się wobec tych osób, które tak zraniły nas, jak zraniły, ale to stało się tylko dzięki łasce, dzięki modlitwie, dzięki temu, że było tak, że kiedy ja upadałam z sił takich duchowych i nie miałam siły modlić się, mój mąż wtedy trwał i trzymał straż. Kiedy on opadał z sił, ja się mogłam podnosić i Bóg dochował swojej wierności.
Przebaczenie, odpuszczenie, darowanie win, jak wiele różnych zranień nieraz niesiemy w swoim życiu. Ale ważne, aby przed obliczem Pana nauczyć się tego, co On nas uczy, kiedy mówi w modlitwie pańskiej i my wypowiadamy te słowa. Przebacz nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść, przebacz i żyj w wolności i w przebaczeniu. Ten czas, o którym mówiła Marysia, był dla mnie też bardzo trudny. Ja mogę powiedzieć teraz z punktu widzenia mężczyzny. Kiedy pracowałem z osobami niepełnosprawnymi, kiedy lubiłem bardzo tą pracę, mnie lubiano, cieszyłem się z Bożego błogosławieństwa i nagle problem, który wywraca wszystko. Jako mężczyzna ze żoną stajemy przed obliczem Boga i modlimy się: Panie, co mamy zrobić? Żona jest lekarzem okulistą, robiła pierwszy stopień specjalizacji, drugi stopień specjalizacji. Ja rehabilitantem, więc stwierdziłem, że lepiej będzie, żeby ona się realizowała zawodowo, a ja przejmę pewne obowiązki w domu. Uzgodniliśmy to razem przed Bogiem i żeśmy to zostawili przed Panem. I tak to było. I uczyłem się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Potrzebowałem wiele pokory, ale też były sytuacje, kiedy pewnego dnia zjawiliśmy się u profesora i który całą winę za brak sukcesu tego w leczeniu zwalił na nas, że my źle prowadzimy pewne rzeczy, że ja coś tam wymyślam, czego on nie każe robić i tak dalej, dlatego efektu nie ma. Był to jeden przypadek na kilkaset albo kilka tysięcy, nie wiem, w jego karierze, który tą metodą, którą on wymyślił leczenia tego schorzenia, no nie poszedł na niego nasz synek. Nie szło wszystko tak, jak miało iść. Wiele bólu, wiele płaczu i takiego boju. Jeden bój był taki, że który stanowi wszystko dobrze dziać, coraz lepiej w każdym razie, jeszcze później parę lat to trwało. Ale pewnego dnia, kiedy przyjechaliśmy do kolejnej wizyty, usłyszeliśmy, cośmy usłyszeli po badaniu z krzykiem, a nasz synek to słyszał. I efekt był taki, że później jak kazaliśmy mu ćwiczyć i robić to, co profesor kazałby robić, on nie chciał robić, bo mówi: tata, skoro profesor mówi, że nie ma efektów, to jest bez sensu. Nigdy przy dziecku nie powinno się takich uwag mówić, bo to jest pacjent jednak, nie? Też rozumny i słyszy, i ma uczucia, ma emocje. Bardzo się wtedy oburzyłem i w takim świętym gniewie stanąłem przed tym profesorem i wprost mu powiedziałem: Panie profesorze, Pan nie jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Pan musi mieć świadomość, że ktoś nad Panem jest. Jeżeli Pana metody nie działają w naszym przypadku, my robimy wszystko, co możemy, to niech Pan za to nie obwinia nas. I skoro Pan tak uważa, że nie ma sensu dalej współpracować, to dziękujemy bardzo. Z przykro nam, ale poszukamy gdzie indziej pomocy. A chcecie, to sobie szukajcie, tego typu słowa przy asystencie, przy bardzo ważnej osobie dla niego. Ale jak chcecie, to za 2 miesiące przyjedźcie z powrotem. I wtedy ja wróciliśmy do domu. Całą drogę płakaliśmy, klęknęliśmy przed Bogiem na kolana, wylewając całą naszą duszę i serce, płacząc przed Bogiem. Mówię: Boże, Ty jesteś Bogiem uzdrowienia. Jestem pastorem zielonoświątkowym. Charyzmaty, dary Ducha Świętego, to, o czym czytam, mówię, na chorych ręce kłaść będziecie, uzdrowieni będą. Czemu to nie działa tutaj w naszym przypadku? Co jest? Dlaczego ja się mam wystawiać przed człowieka, który robi to, co robi, właściwie drwiny sobie robi z nas? My robimy wszystko, co w naszej mocy. Z płaczem, z bólem, to wszystko przed Bogiem wylewałem. Panie, nie chcemy się dawać oszukiwać. Pokaż nam wyraźnie drogę, którą mamy iść. Jeżeli Ty go chcesz uzdrowić w sposób ponadnaturalny, to nam to pokaż. A ja jako ojciec, jako mąż, jako kochany tatuś, chcę zrobić wszystko, abym sobie kiedyś po latach nie wyrzucał, że mogłem zrobić to, mogłem zrobić tamto, mogłem jeszcze coś innego, a nic nie zrobiłem. Za 2 miesiące jedziemy do pana profesora. Oczywiście cały czas żeśmy się o to modlili, wielokrotnie stawali w tym temacie przed Bogiem. Wchodzimy do niego, przed nami pan profesor robi sobie przerwę. A czekaliśmy sporo godzin, ale robi sobie krótką przerwę, później wchodzimy. Pierwsze słowa pana profesora, wiecie jakie są? Pani doktor, proszę pana, muszę państwa przeprosić za ostatnią sytuację, która miała miejsce, a nam szczęki dosłownie opadły. Był to specjalista krajowy, ortopedii, człowiek, który miał wiele sukcesów, naprawdę zacna osoba, przez jednych ceniona, przez innych ganiona. Kiedy to powiedział, no i tam oczywiście zwraca się do mnie, no pani doktor, pani wie jak to jest w życiu, no, różnie bywa, no, tylu pacjentów, no, wszystko działa i nagle się zjawi, tak, to samo się robi i nie działa, no to no, człowiek jest tylko takim człowiekiem, no wie pani doktor jak. Przepraszam państwa, pokażcie państwo kliszę i słuchajcie teraz i zobaczymy, czy rozpoczął się cud. Słowa profesora. Zobaczymy, czy rozpoczął się cud. Porównuję klisze, zdjęcia rentgenowskie, te, które miałem, cały plik tego z lat, można by pracę doktorancką robić z tego. Porównuję, widzi pewne różnice. Zmiany już są takie idące raczej w dobrym kierunku, ale nic nie mówi. Zaczyna go badać. On nie miał w ogóle ruchomości w stawie biodrowym, żadnej. Na minusie wszystko było. Zaczyna badać. Wow. I mówi tak, jak państwo nie wierzycie w cuda, to macie cud. Ale to będzie cud rozłożony na raty, bo to nie stanie się w momencie. I już i w tym momencie, ale zaczyna się dobrze dziać. I wracaliśmy tak wdzięczni Panu. 240 kilometrów jedziemy od domu do Niego. Robiliśmy to w jeden dzień, wracaliśmy o 2 w nocy, rano Marysia do pracy, normalne obowiązki, dzieci, Asia do szkoły, Kuba miał wtedy indywidualne nauczanie, ja do swoich obowiązków, które miałem. Odpowiedzialność przed Bogiem, nasze decyzje przed Bogiem i to, że Pan przy nas staje. Proście. Gdy prosisz Pana Boga, Ojca, Pan Jezus to przyrównuje do Ojca. Kiedy prosisz Go o dobre rzeczy, czy da Ci coś złego, czy da Ci kamień, czy... I dalej mówi tak, jeżeli wy, ojcowie, potraficie dawać swoim dzieciom dobre rzeczy, to czyż Ojciec najwspanialszy, kochany, niebiański, nie da wam dobrych rzeczy? Proście o małżeństwa, o rodziny, o domy, ale też stójmy. Proszę was, stójmy w miejscu, w którym powinniśmy stać. Jako mężczyźni, jako kobiety, jako rodziny, jako dom. Przez długi czas, kiedy nasze dzieci były w szkole średniej, w każdym tygodniu, poniedziałek i wtorek, były konkretne modlitwy w naszym domu, jako rodzina. Poniedziałek modliliśmy się o misję chrześcijańską rodzina i o naszą pracę. Co my robiliśmy, oni wiedzieli zawsze o tym, gdzie planowaliśmy. My mamy zawsze w kuchni kalendarz i tak porysowany nieraz, żebyśmy trafiali i z naszymi dziećmi się widzieli, gdzie co jesteśmy, w którym miejscu, żebyśmy się nie rozmijali. I w poniedziałek były modlitwy o nas, we wtorek o tej samej porze, albo jak coś nam przeszkadzało, to przesuwaliśmy to na inną godzinę. Oni bardzo byli zaangażowani w pracę z młodzieżą. Może młodzież słyszała powiedzieć GT, hasło GT, generacja twardziele. Różne na ten temat są w naszym kościele opcje, ale ja znam raczej z dobrej strony te działanie młodych ludzi i ich zaangażowanie. Kiedy przyjeżdżali do wioski i wiecie, robili coś dla dzieci, robili coś dla tej wioski, sprzątali wioskę, pytali burmistrza czy tam kogoś, co mogą zrobić dla danego miasta, a wieczorem robili spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci, dla rodziców. Czy tego nie warto wspierać? Czy o to nie warto się modlić? Kiedy one się uczą, kiedy my jesteśmy im pomocni w tym, żeby im pomóc i żeby z nimi też być, że może czasami ukierunkować, wiecie, no, nie będę dalej mówił, ale potrzebujemy siebie nawzajem. I to było tak cudownie i wspaniale. Dzisiaj modlimy się o nich. Wierzę, że oni modlą się o nas, choć to już trochę inaczej wygląda, bo też i ich na co dzień nie ma wśród nas. Jadąc stąd w poniedziałek, bo tak żeśmy zaplanowali, że w poniedziałek moja żona weźmie sobie wolne, chcemy odwiedzić też naszą córkę w Gliwicach, chodź na chwilę, chodź na 2 godziny, choć ma tam jakieś kolokwium i nie spędzimy tego czasu, jakbyśmy myśleli, ale chcemy ją też błogosławić, być z nią, chodź na chwilę, a może się jej uda o Kraków zahaczyć i z synem się spotkać, przynajmniej mu tam coś zostawić, błogosławić ich, modlić się, to jest nasza rola, nasze zadanie. Dziadziusiowie, babcie, starsze pokolenia. Kiedy ja mówię do mojej mamy, mamusiu, wiesz co, może byś coś przygotowała, bo tam dzieci przyjadą, może na pewnie na piekę placków i tam, albo krokietów im zrobię, albo coś tam innego. To jest cudowna rzecz, to jest to, co robimy, to jest wspaniałe, bo rodzina żyje, funkcjonuje, ale jest tam miejsce na babcie, na dziadzia, na ojca, na mamę, na dzieci. Dzisiaj też wy macie jeszcze ten przywilej tutaj, że możecie żyć w rodzinach razem. Może nie wszyscy, ale zauważam to. Tak jak u Tadzia, u naszej drogiej siostry, u naszych gospodarzy, gdzie jest babcia, gdzie jesteście z nią. Ale coraz mniej jest takich rodzin. Małżeństwa żyją same gdzieś tam. Czasami nawet nie liczą na to wsparcie mamy, taty, czy dziadka, czy babci, choć powinni, nie? To się wszystko gdzieś zmienia, zmienia się model rodziny. Wszyscy byli razem, wszyscy o wszystkim wiedzieli, wspierali się wzajemnie. Dzisiaj się to wszystko zmienia. Ale my nie pozwólmy, aby w Bożym błogosławieństwie ominęło nas to, co On chce w swej łasce, w swej dobroci we wszystkim nam dawać. Dążmy do tego wzorca Bożego, biblijnego i niech Bóg nam we wszystkim miłościw będzie i niech Jego łaska będzie nad nami. Kochani, tak mniej więcej się przedstawia to wszystko, co chcieliśmy wam przedstawić. Dziękujemy za ten wspólnie spędzony wieczór, za ten czas, Tadeusz, za to, że mogliśmy się dzielić tym, co Bóg położył nam na serce. Jeżeli coś było nie tak, wybaczcie. Wierzę, że Bóg w tym wszystkim jest i że Pan Bóg będzie was błogosławił, tak jak i nas. Prosimy, byście modlili się o nas, byście błogosławili nas. Chciałbym, byśmy się razem teraz wspólnie pomodlili, ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli chcielibyście też o czymś porozmawiać, to my jesteśmy do dyspozycji. Jesteśmy dzisiaj, jesteśmy jutro, praktycznie przez cały dzień. Jesteśmy po to, abyśmy wspólnie razem czuli się jednością w Jezusie Chrystusie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie, czy będziecie chcieli o czymś porozmawiać, czy dzisiaj, czy jutro. Niech Bóg was błogosławi, a my jesteśmy do waszej dyspozycji. A teraz zakończmy modlitwą. przełom.